Miasto twórcy.
Dzisiaj gościmy, no nie w studiu, bo mamy takie warunki, jakie mamy, ale dzisiaj spotykamy się z Joasią Wawrzyczką. Dzięki, Joasiu, że się zgodziłaś porozmawiać z nami. Nie wiem, czy zdołam cię przedstawić, bo tych aktywności twoich jest bardzo wiele.
Bio jest zawsze trudne.
Bio jest zawsze trudne. Mam takie tutaj zanotowane,
nie ma znaczenia.
Oficjalne. Natomiast jakbym sobie miała tak opowiedzieć o tobie, to zawsze mi przychodzi do głowy, że po pierwsze dla mnie jesteś matką założycielką Galerii Szara. Po drugie jesteś w ogóle matką różnych idei i inicjatyw. No jesteś też jedną z pierwszych osób, które koordynowały pracę krytyki politycznej na Śląsku, bo to czasy Cieszyna i Bytomia i dobrze funkcjonujące do dzisiaj. No jesteś też artystką, socjolożką, aktywistką, no i w tej chwili radną cieszyńską. Myślę, że w tej naszej rozmowie pojawią się inicjatywy, o których pewnie warto opowiedzieć i na pewno to bio nie wyczerpuje opisu twojej postaci. Jesteś też akademiczką, bo nadal pracujesz w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Tak, wszystko się zgadza. Chciałabym, że właśnie ta ostatnia wymieniona rola jest chyba w ogóle, to jest ciekawe, bo o niej najrzadziej, jeżeli jestem gdzieś zapraszana, najrzadziej mówią, a jest chyba punktem wyjścia i poczucie kryzysu obszaru, o którym mowa, czyli akademii, uczelni, sprawia, że można mówić o tych pozostałych aktywnościach. Czyli
właśnie,
gdyby nie kryzys, brak, deficyt, konflikt wynikający z całego tego obszaru uniwersytetu, to pewno nie byłoby ani Galerii Szarej, ani nie byłoby krytyki politycznej. Kto wie, czy byłabym radną.
Bardzo mi się podoba i to chyba to jest to też, o czym mówisz. Podoba mi się jedno zdanie, które znalazłam na stronie chyba krytyki politycznej z twojego bio, które mówi o tym, że jesteś też osobą, która chce wyprowadzać studentów z murów uczelni w tak zwaną siną del. Jest tam takie zdanie i to jest trochę zdanie o tym. I to może dobrze, że to zdanie się pojawia i to, co powiedziałaś, bo odpowiedzialność, ludzie młodzi i to, czy my w ogóle myślimy o tym, jaka jest granica i początek i koniec i jakieś ramy tej odpowiedzialności i w kontekście w ogóle buntu i kontestacji jakiejś treści, to jest chyba ten temat, który będzie wiodącym. Ja chciałam cię zapytać o tę twoją inicjatywę, o inicjatywę Świetlicy Krytyki, o inicjatywę dla młodych ludzi, czyli o te seminaria, które były kierowane do licealistów i licealistek, takie międzyobszarowe, a które w tym roku, jak rozumiem, dotyczyły właśnie odpowiedzialności i bardzo mi się podobało, jak o tym sobie czytałam. Nie wiem, co się podczas tych seminariów działo, ale jestem szalenie ciekawa. Podobało mi się, że to przypadło jakoś tak tuż przed lub w czasie takiego urzeczywistnienia jakiegoś buntu, czyli strajków, czyli demonstracji i walki o swoje. I pomyślałam sobie, że nie wiem, czy to przypadek, czy tak z intencją się podziało, ale że to jest świetny czas na rozmowę w ogóle o odpowiedzialności dla ludzi w ogóle. Chciałam cię zapytać o tę inicjatywę, gdybyś mogła powiedzieć, bo w rozmowie przed dzisiejszym nagraniem użyłaś takiego sformułowania o pozytywnym marnotrawieniu czasu, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Bardzo mnie to zainteresowało.
Tak, to rzeczywiście kilka wątków i pewno tylko tyle nam się uda chyba powiedzieć w tej rozmowie wokół tego, co wywołałaś. Najpierw geneza. Otóż geneza nie jest wyłącznie tutaj związana z tą bezpośrednio wyprowadzaniem studentów z uczelni, czy też tym zdefiniowaniem, zdiagnozowaniem pewnych kryzysów, niedoborów, deficytów wokół uniwersytetu, ale również już samą pracą krytyki politycznej przez wszystkie lata od 2009 roku, kiedy skład główny główny to była Agnieszka Muras, Ania Pluta, Ania Cieplak i ja. We cztery prowadziłyśmy przez kilka lat właśnie krytykę polityczną i Ania, która obecnie jest z Katowicami, związana ze Śląskiem od 2016. Agnieszka Muras już z Warszawą, ze Szkołą Liderów, wcześniej z innymi organizacjami, też w 2016 w zasadzie się pożegnałyśmy. Więc Ania Cieplak, będąc jeszcze w Cieszynie, rozpoczęła takie jakby prace na bazie historii nieprzepisanych współcześnie. Odniosła się do i Kornela Filipowicza, i Juliana Przybosia jako takich dwóch fantastycznych w sensie literackim, poznawczym, no właśnie piszących, którzy coś zrobili również w obszarze edukacji, zwłaszcza Przyboś. I dla Ani to się stało takim ważnym elementem do przeczytania na nowo i zadaniem sobie pytania, czy młodzież może to chwycić za serce jeszcze, albo za wątrobę, czy coś tam. A na pewno, czy uda się za pomocą Przybosia wyprowadzić przynajmniej garstkę młodzieży z murów szkoły i z murów krytyki w przestrzeń publiczną. I jak będziemy dzięki Przybosiowi czytać tę przestrzeń publiczną. Powstały różne fajne inicjatywy. Ania niestety jakby przeprowadziła się do Katowic, i właściwie nie było pomysłu na zagospodarowanie młodzieży. Więc jakby geneza jest na pewno tam, tym, że ta młodzież już była wcześniej. Jeszcze Agnieszka Muras, która świetny program koordynowała, odkrywając różne kapele muzyczne i zapraszając je do krytyki, więc ta młodzież jako młodzież pojawiła się dzięki muzycznym projektom, jak również tym związanym z literaturą, szeroko pojętą, bo niby poezja tam była tym głównym elementem, ale tak naprawdę chodziło o samo słowo jako coś wartościowego i czym można odczytywać właśnie miasto i czym można przyciągać młodzież, więc te rzeczy się wydarzyły zanim Ania i Agnieszka opuściły Cieszyn. No i właściwie równolegle działy się wszystkie inne programy. Agnieszka jak odeszła, weszła na to miejsce Natalia Kałuża i potem doszedł jeszcze do nas Bogusław Słupczyński, to jest dzisiejszy skład. Dalej cztery osoby, ale już z tymi dwiema nowymi od 2016 i Bogdan jest od 2018. Dalej to słowo, muzyka rzadziej, za to teatr się mocno pojawia, więc dalej jakby praca nad słowem. Natomiast młodzież jakby przez jakiś czas w ogóle nie miałyśmy za bardzo pomysłu, co z tym zrobić, a miałyśmy przeczucie, że młodzież jest kimś bardzo ważnym. I teraz skok w historię kolejny, czyli tak jakby zahaczając się o kolejny element tej genezy, skąd te warsztaty dzisiaj, czy te seminaria dzisiaj, kiedy poprzedni ministra Zalewska zafundowała nam reformę oświaty, która była w naszym odczuciu to zupełnie nieprzygotowana, bardzo trudna do przeprowadzenia i też dotykając tych obszarów, których miała dotknąć. Nałożyło się to z takim procesem lokalnym próby likwidacji jednej ze szkół podstawowych. To była pierwsza decyzja, jedna z pierwszych decyzji nowej pani burmistrz Cieszyna na przełomie 2018-19 i te dwie rzeczy się zbiegły. Czyli próba likwidacji, reforma edukacji, która najbardziej ta jedna lokalna sytuacja i ta globalna na skalę Polski dotykały najbardziej tak naprawdę gimnazjalistów i tych albo tych, którzy są w ostatnich klasach podstawowych. Wtedy pamiętam, bardzo dotknęło nas takie poczucie, że nikt z tą młodzieżą nie rozmawia, że nikt jej nie upodmiotawia, a wręcz patologizuje się ją, nazywając prawie przestępczą bandą, którą należy odseparować od zdrowego społeczeństwa.
To chyba w ogóle była taka, przepraszam, taka łatka gimnazjalistów jako takich. Ja pamiętam też, jak oni kończyli studia. Pierwszy rocznik gimnazjalistów, pamiętam jak zresztą w Cieszynie do pani profesor Olbrycht przyszli, powiedzieli, że oni się cieszą, że ktoś w ogóle zwrócił uwagę, że oni są też ludźmi.
No właśnie tak, więc ten cykl się udało zamknąć i oni udowodnili, że absolutnie w ogóle ta łata jest nie na miejscu i nie jest adekwatna do rzeczywistości. No i przychodzi reforma, przychodzi próba tej likwidacji szkoły. Myśmy wtedy postanowiły przeprowadzić czy zastosować naukę do zdiagnozowania sytuacji, jak również do przeprowadzenia pewnego procesu w Cieszynie, który pozwoli zobaczyć tę młodzież, pozwoli jej oddać głos i pozwoli też zachować tę szkołę, jak również w jakiś sposób zareagować lokalnie na reformę edukacji. Zaprosiliśmy wtedy Przemka Sadurę i Borysa Martele, jeden znawca jakby od strony socjologicznej pola edukacji, drugi w obszarze konsultacji społecznych, znający się na rzeczy. Zetknięcie tych dwóch ekspertów, fachowców, naukowców pozwoliło nam po pierwsze zdiagnozować sytuację w Cieszynie, po drugie przeprowadzić wzorcowe konsultacje, ale co ważniejsze, wtedy młodzież właśnie, szczególnie dwóch uczniów, wtedy to była gimnazjalna klasa, tak, ostatnia klasa gimnazjalna, dwóch chłopaków zaproponowało, że tak jak potrafi, przygotuje ankietę i przeprowadzi badanie, właśnie ankietę w klasach ostatnich szkoły podstawowej, czyli szóstych i w pierwszych klasach gimnazjalnych. Przeprowadzili ankietę na 100 osobach, poza tym udało się też wielu rodziców przepytać jakby ze stosunku do reformy, więc okazało się, że na skalę Polski chyba byliśmy jedynym ośrodkiem, gdzie w ogóle młodzież została zapytana o zdanie. Ich odpowiedzi były bardzo interesujące, przede wszystkim odwołujące się w ogóle do historii, jak potrafili zlokalizować wcześniejsze reformy i pokazać w swoich wypowiedziach, że one się nie udają, bo nie są zasadzone na prawdziwych potrzebach, na tych potrzebach, które też są ich potrzebami.
Czyli jak rozumiem, przepraszam, to były pytania dotyczące ich bycia w zmianie, w sensie w tej reformie, tak? I jakieś
tam były różne pytania, z tego co pamiętam, bo to nie ja przygotowywałam, tylko to właśnie młodzież przygotowywała, tak jak potrafiła, jak również potem zrobili z tego diagramy, które prezentowali na wspólnej konferencji. Pytania dotyczyły stosunku do przedmiotów. Wyłapali bardzo ciekawą rzecz, że jest ogromna różnica w traktowaniu przedmiotów ścisłych w klasie szóstej i w klasie pierwszej gimnazjalnej. Czyli ten stosunek się diametralnie zmienia, bo też się inaczej traktuje młodzież w podstawówce, infantylizuje się bardzo często i matematyka przypomina, nie wiem, no liczenie oczek na ogórkach albo pomidory mówią, wchodzą w różne jakieś tam relacje z ogórkami, z kalafiorami. Najczęściej się infantylizuje w ten sposób, czyli cały skład warzywno-owocowy się uruchamia. Natomiast w liceum nagle, czy w szkole ponadpodstawowej, może nie w liceum jeszcze, ale w gimnazjum, oni byli już traktowani bez ogórków i pomidorów i widzieli w tym duży skok i to też powodowało, że nabierali często negatywnego stosunku do przedmiotów ścisłych, gdzie nagle trzeba przejść na absolutnie abstrakcyjne myślenie i już nic ci w tym nie pomaga. No i też gimnazjaliści byli traktowani, przez te wszystkie lata wypracował się taki stosunek do gimnazjalistów, który bardziej przypominał stosunek do średnich, do licealistów niż do uczniów ze szkół podstawowych. Stąd prawdopodobnie wynikała ta różnica w traktowaniu przedmiotów. Natomiast to oni zadali takie pytania, na które nikt nie wpadł w tym kraju wcześniej. Jak również pytali w ogóle, jak młodzież widzi tę reformę, czy czują się upodmiotowieni, więc tam bardzo interesujące odpowiedzi były. Przede wszystkim zwrócili na to uwagę, że nie chcą się czuć jak przestępcy, że nie zgadzają się, że oni lubią to, ten trzyletni stan, tak, że im się to podoba, że czują się bardziej poważnie i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę w tej chwili przywołać, bo nie mam w ogóle tego, nie mogłam tego znaleźć, więc tak wyciągam z pamięci. W każdym razie myśmy wtedy w czasie tych konsultacji i okazało się, że też na skalę Polski chyba byliśmy jedyni. Oddaliśmy głos uczniom obok nauczycieli, obok rodziców i obok mieszkańców. Wszystkie te grupy spotkały się w jednej sali, zostały przy stolikach zobowiązane do znajdywania wspólnie odpowiedzi na kilka pytań. No i udało się w dużej zgodzie pokazać, że młodzież jest bardzo interesującym partnerem. I to był pierwszy taki moment, kiedy ja sama zobaczyła młodzież jako absolutnie interesującą grupę, która nawet jeśli nie operuje językiem takim, jak operują dorośli, to i tak mówi to samo. Tylko być może robi to naokoło, być może zdania są czasami niezgrabne, ale z drugiej strony przecież wielu znamy dorosłych, którzy równie niepoprawnie używają języka. Więc jakby wszystko jest w porządku, tak? Powinniśmy po prostu siebie zobaczyć. Drugi taki moment dla mnie bardzo istotny i mówiący mi, że to jest, że trzeba coś z tym zrobić, to był właśnie pomysł na protest w Cieszynie, oprotestowanie reformy edukacji, czyli strajk nauczycieli. W Cieszynie ZNP niestety nie zaangażowało się jakoś szczególnie, ale ja już przyzwyczajona też do ich postawy, akurat w Cieszynie. Postanowiłam mimo wszystko zorganizować taki wielodniowy strajk na rynku. Stworzyłam taką strefę chilloutową, gdzie były leżaki, były stoliki, można było sobie, nie wiem, coś robić. Przy tych stolikach były różne przyrządy do rysowania, pisania i też właśnie chodziła młodzież, która chętnie rozgoszczała się tam przy tych stolikach i prosiłam, żeby zostawiali swoje pisemne albo rysunkowe komentarze do sytuacji, która jest, i jak dorośli przychodzili, o to samo prosiłam. Sama w tym czasie czytałam teksty takie kluczowe dla edukacji, kultury, wiedzy, władzy, czyli Hannah Arendt, Kołakowskiego, Baumana, różnych, powiedzmy, klasyków również, Platona. Niestety sami faceci poza jedną biedną Hannah Arendt, jak tak to już jest. W każdym razie czytałam i próbowałam tłumaczyć, czy też próbowałam w jakiś sposób wchodzić w ten tekst głębiej za pomocą mikrofona i siedząc na tym rynku. I wtedy zauważyłam, że ta młodzież słucha i że są zainteresowani, chociaż to nie są łatwe teksty. Później trzeci moment to było spotkanie z Tadeuszem Sławkiem, który jest takim symbolicznym, powiedzmy, przyjacielem spraw, o które tutaj wojuje, razem ze swoim zespołem. Mimo że jakby jesteśmy trochę pochodzeniem różni, jeśli chodzi o bliskość i oddalenie lewicy, bo ja jestem na pewno bardzo zdeklarowana jako osoba lewicowa, Tadeusz Sławek pewno mniej, ale jest mu coraz bliżej też, czy też jakby w tę stronę na pewno ma twarz zwróconą. Natomiast zawsze się zgadzaliśmy, odkąd Galerię Szarą udało się włączyć w tę przestrzeń. Niewątpliwie zawsze był przyjacielem pewnych idei i myśli i wspierał bardzo, a w trudnych momentach, kiedy walił się jakiś świat wartości, zawsze był gotowy rozmawiać. No i właśnie tak spotkaliśmy się po całym tym proteście też w Kornelu i Przyjaciele, w kawiarni ulubionej przez nie tylko naszych mieszkańców, ale przez wszystkich, którzy przyjeżdżają do Cieszyna. Zaczęliśmy rozmawiać o tej sytuacji i profesor Sławek powiedział, że być może student to często jest tak, że to jest osoba, która już jest bardzo ukształtowana, a dzisiaj na dodatek, i to jest już to, co ja dodaję i jaką widzę zmianę, że jak kiedyś, te 15 lat temu, jeden student pracował na całą grupę, tak teraz jest dobrze, jeśli jeden nie pracuje. Wszyscy pracują, nie ma już zaocznych studiów i my się dostosowujemy często swoimi zajęciami do pracujących studentów. Tak kombinujemy, żeby oni mogli chodzić do pracy. Więc nawet nie ma czasu na to, ten student, studentka, często nie mają czasu właśnie na to trwonienie czasu, na to, żeby sobie zadać pytanie, kim jestem i kim tak naprawdę chcę być, w sensie tożsamościowym, kręgosłupa moralnego, kręgosłupa takiego ideologicznego, czy w ogóle mnie coś pociąga, do czegoś mnie jest bliżej. Często ci ludzie już jakby do czegoś ich tak bardzo ciągnie, że tym w tym się zasklepiają i ciężko jest im wyjść z tego. I wtedy jakoś tak pomyśleliśmy z profesorem, że może trzeba spróbować dotrzeć do licealistów, tam gdzie jeszcze jest wątpienie, tam gdzie, jak badania pokazują, oni wiedzą, jakie zawody chcą mieć, natomiast jeszcze nie wiedzą, kim są. Więc jest to ten ostatni moment, kiedy można tam tworzyć jakiś wir, który być może coś wypluje na zewnątrz, coś wsyśnie głębiej, a coś zostanie jeszcze w tym wirze widoczne, a na pewno jest to czas, kiedy zadaje sobie młody człowiek mnóstwo pytań. Do czegoś go bardziej ciągnie, do czegoś mniej. Czasami dzieje się tak dlatego, że z domu wynosimy bardzo silny kapitał kulturowy, czy habitus taki domowy jest bardzo skonfigurowany, więc ciężko jest z tego wyskoczyć, ale tak czy siak, nawet jeżeli już ma mocno, że tak powiem, gdzieś ma te płoty wokół swojej tożsamości, to na pewno jest to ten moment, kiedy on jeszcze może ten płot przeskoczyć, a później już jest znacznie trudniej. No i tak podjęliśmy decyzję, że będziemy próbować. Więc na jesień rozpoczęliśmy cykl pod ogólnym hasłem Odwaga. To było pierwsze hasło, którym rozpoczęliśmy seminaria w pierwszym cyklu w październiku ubiegłego roku. I właśnie profesor Sławek rozpoczął cyklem Oświecenie, gdzie analizował z licealistami, wtedy to była mała grupa ośmioro licealistek, licealistów z różnych szkół cieszyńskich, trochę na zasadzie, bo znam, bo syn chodzi gdzieś tam, na zasadzie może powiedz, może daj znać komuś, ale udało się bardzo różnorodną grupę złapać, co jest najważniejsze, czyli nie taką, że wszyscy pochodzą z podobnych domów, z podobnymi tak, wysokościami kapitałów, tylko jednak byli z różnych szkół i to nas bardzo cieszyło. No i z profesorem Sławkiem wyglądało to tak, że trochę siadali w pomieszczeniu za szybą, ja tylko za szyby widziałam, jak tam wypieki na twarzach się pojawiają i w ogóle dzieje się, tak, bo to widać. Także nie do końca miałam też możliwość przysłuchiwania się, ale bardzo dobrze, tak, to była ich strefa bezpieczeństwa, że mogą mówić tak, jak czują. Tadeusz mówił, że to był wspaniały czas, w związku z czym jesteśmy umówieni znowu na kolejny cykl. Mamy tam różne plany, pojawiło się zdrowie jako kategoria, o której chcemy rozmawiać, ale pojawiły się też kwestie faszyzmu, który rośnie, więc być może o tym będziemy rozmawiać. W każdym razie od wiosny mamy zamiar ruszyć, dlatego że Tadeusz Sławek nie chce, znaczy on jest typem, który potrzebuje kontaktu takiego face to face, więc czekamy na to, aż to będzie możliwe. Natomiast w związku z tym, że właśnie pojawiła się pandemia i zapytałam tę młodzież, czy chce zakończyć po tych 10 spotkaniach z profesorem Sławkiem, a jeszcze może dodam, że badali bardzo nieoczywiste rzeczy, albo oczywiste dla znawców, ale na przykład to nie były tylko teksty związane bezpośrednio z Oświeceniem, ale to był Don Kiszot, to był czarodziejski flet Mozarta, to był jakiś w ogóle tu jakaś opera, tu jakiś wiersz, tu jakiś akademicki tekst, bardzo różne obiekty analizowali, przez co też zapoznawali się z różnymi formami przekazu, także to na wielu warstwach się działo. No i potem właśnie ta sytuacja pandemiczna, zrobiliśmy spotkanie, które dla próby, którego oni chcieli. Chcieli się spotkać z samorządowcem, który im opowie o dłuższej drodze między miastem a Brukselą, czyli Jan Olbrycht. To spotkanie pokazało mi, że nie można z nimi robić wykładu, to musi być dialog, bo to spotkanie miało charakter wykładu i miałam wrażenie, że jak cenne jest to, co mówi europoseł Jan Olbrycht, tak nie za bardzo jest zainteresowany licealistami, a oni to, czego najbardziej potrzebują, to poczucia, że ktoś jest przejęty ich obecnością, że każdy z nich pojedynczo jest tak samo ważny, i bo to jest tak wrażliwe, to jest nastolatek między tym 15 a 19 rokiem życia, mam wrażenie, jest przepełniony niewypowiedzianym wstydem właśnie, kim się staje. Takim, bo tu pryszcze, tu zęby za duże w stosunku do twarzy, tu chcę wyglądać tak, a jeszcze nie jestem, tu dopiero 3 włosy na brodzie, a inni już mają więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc ta cielesność jest tak niesamowicie utrudniająca śmiałość, że właśnie ten kontakt, kiedy oni czują, że nie ma znaczenia, jak wygląda, ale ważne jest to, kim są, z imienia i nazwiska i ich opowieści, że jeśli się to pominie, to się nie uda. Więc to spotkanie było dla mnie cenne, pod względem technicznym, jak to organizować. Także każde kolejne już uczulałam prowadzącego, że to musi być dialog.
A nie wydaje ci się, że, przepraszam, że ten język, pewien sposób w ogóle opowiadania o rzeczywistości i język, jakim operują niektórzy ludzie, że to też jest jakaś płaszczyzna, w stosunku do której nastolatki mogą czuć zawstydzenie albo jakoś ich onieśmiela ona? Czy to chodzi tylko o to, że oni się czują po prostu sami ze sobą?
Nie, 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 to może być podobny mechanizm jak z tym przejściem między podstawówką a gimnazjum, tak? Że nagle ktoś mówi do nas zupełnie inaczej. Czujemy, że nie rozumiemy tego.
Co ciekawe, bo były spotkania, Kacper Pobłocki na przykład, no to jest, wiecie, to jest wyższa półka, jeśli chodzi o język, o badania. I on też miał kontakt wcześniej właściwie tylko ze studentami, to takimi, którzy czytają w obcych językach. a to było jedno z ciekawszych seminariów. I jak potem po kilku tygodniach w lipcu udało nam się spotkać, zrobiliśmy sobie wspólne posiedzenie już siedząc razem, jedząc ciastka, to oni mówili, że nie chodzi tylko o to, że rozumieją wszystko, ale o to, że mają się o co zahaczyć i wkręcić w coś. Bardzo docenili na przykład, zwracali uwagę, że niezwykłe było spotkanie z Cvetą Dimitrową i Tomkiem Stawiszyńskim, gdzie było dużo psychoanalizy, ale też filozofii. Dlatego, że całe spotkanie było oparte na pytaniach. Właściwie trochę było też tak u Edwina Bendyka, że Edwin zrobił 15 minut wprowadzenia, oni wcześniej przeczytali jego tekst opublikowany na jego blogu Antymatrix o wojnie pokoleń i właściwie Edwin zadawał im ciągle pytania tylko. I on był, to była odwrócona sytuacja, że to on ich pytał, bo był zaciekawiony, po czym napisał zresztą na bloga tekst, który był efektem tych rozmów, więc oni w ogóle byli niesamowicie zbudowani, że dla kogoś to miało aż taką wartość, że napisał tekst. Mało tego, Edwin na dodatek zaprosił niektórych z nich do wspólnego spotkania na oczywiście no, cyfrowym, jak to w pandemii, zaprosił niektórych z nich i spotkał z grupą z Lublina, podobną, też zajmującą się takim namysłem nad światem, więc jeszcze dalej to poszło i oni się poczuli absolutnie kimś wyjątkowym i ważnym, więc mamy tutaj kilka elementów, że z jednej strony trochę nie ma znaczenia, czy rozmawiamy, może ma znaczenie w tym sensie, że ostatecznie gromadzimy wiedzę i sobie wyobrażamy ten świat z uwzględnieniem tych pewnych kategorii, ale tak naprawdę pretekst może być różny, ale ważne, że oni czują się ważni w obie strony, dlatego że to dla nich jest ważny temat, ale też, że oni są ważni dla swojego rozmówcy. Dlatego te spotkania, gdzie na przykład właśnie, bo i Kacper Pobłocki, i Paweł Kubicki mówili, bardzo się cieszę, że będę mógł swój tekst przeczytać z młodszymi ludźmi, bo to są ważne treści. Więc on chciał wiedzieć, jak oni to rozumieją naprawdę, a nie po to tylko, żeby zaspokoić, nie wiem, że sobie zrobił takie spotkanie albo nie wiem, jakie inne jeszcze mogą być powody. Generalnie też jest w ogóle bardzo fajne to, że najczęściej, właściwie chyba poza jednym czy dwoma przypadkami, muszę powiedzieć, że prowadzący seminaria byli bardzo poruszeni tym, to znaczy się denerwowali, przygotowywali się bardziej chyba niż do zajęć ze studentami, zmartwieni czy przejęci tym, że ten młody człowiek ich nie zrozumie. A on naprawdę, to czy wydaje mi się, że jeśli tylko czasami się zrezygnuje z trudnych pojęć, ale nie z sensu, to wszystko jest absolutnie zrozumiałe, bo taka jest też nauka, ona ma wrócić do ludzi, więc to jest trochę taki też sprawdzian, nie?
To można by się zastanawiać, dla kogo bardziej były te spotkania, czy dla tych, którzy występowali, czy dla tych, którzy słuchali, albo potencjalnie.
Myślę, że dla obu stron tak samo. Dla licealistów na pewno też, bo oni wiedzą, że to są też ważne postaci. To też jest taka, wiecie, to jest myślę, że takie, jakby to powiedzieć, nie chcę używać słowa prestiżowe, bo w ogóle nie mam tego w głowie, ale trochę nie znajduję jakichś właściwych słów, że mając świadomość, że to są akademicy, którzy są bardzo znaczący dla swojego obszaru badań, że coś wnieśli nowego i że ich badania są cenne dla nauki, nie tylko polskiej, że oni to doceniają i są bardzo uważni w związku z tym. Bardzo też ciekawe było z Weroniką Hańską, bioetyczką, gdzie oni nagle mocno, wyraźnie dostrzegli, że międzyobszarowość, czy w ogóle, że poruszanie się tam, gdzie dorośli często ich nie chcą wpuszczać, jest niezwykle ciekawe i wcale nie musi być obrazoburcze, tylko że poszerza ich zainteresowanie. I w ogóle tak próbuje cały czas budować te, zapraszać takich naukowców czy ludzi, którzy się poruszają interdyscyplinarnie właśnie, międzyobszarowo. Bo dzisiaj takie skoncentrowanie się na jednej dyscyplinie i tak się już nie za bardzo sprawdza i to nie jest pociągające za bardzo, więc w ten sposób. Nie, ale tak, dla obu stron to było, myślę, ciekawe i to są, ze względu na to, to jest ożywcze, ważne i myślę fajne. Nie?
To, co mnie najbardziej tutaj jakoś tak rozpogodziło wewnętrznie, to to, że jak opowiadałeś o spotkaniach profesora Sławka, to że tak sobie pomyślałam, że w takim razie jednak jest tak, chociaż my o tym zapominamy, że teksty kultury są uniwersalne do tego, żeby jednak poruszać jakieś tematy no, takie rzeczywiste, które nas dotykają, jak rozumiem. I być może to jest jakiś sposób, który no, dla humanistów jest oczywisty, a jednak zapominamy o nim na co dzień i skupiamy się na jakichś bardzo konkretnych problemach, rozmawiając z młodymi ludźmi, pytając ich o zdanie. Ale zastanawiam się nad tym, czy jakby rozmowa, która daje obu stronom takie poczucie jakiegoś wzmocnienia i zrozumienia, jak ty myślisz, czy to też wzmacnia w młodych ludziach poczucie sprawczości jako takiej? No bo no, jakby kontakt, ta wartość samego spotkania to jedno, ale co dalej dzieje się z tym urzeczywistnianiem ich głosu? Bo myślę sobie o tym, że to jest też istotna kwestia. Mam takie poczucie, że my często jakby wysłuchujemy, ale nie dajemy przyzwolenia na to, żeby ten głos się jakoś samorealizował. Że my potem i tak interpretujemy tę rzeczywistość po dorosłemu.
No więc zadałaś mega trudne pytanie, bo i trochę doodpowiadam najpierw na poprzednie, na które nie odpowiedziałam w ogóle, że to hasło odpowiedzialność, bo powiedziałaś, że w takim ciekawym czasie się pojawiło. No to jest właśnie o tej sprawczości też. To jest zbieg okoliczności tak naprawdę. Nie spodziewaliśmy się, że będą strajki, do których ruszy młodzież. Myślę, że ich obecność jest dlatego, że oni się domagają tej sprawczości i seminaria nie mają i mają na to wpływ, bo to nie są ci, którzy chodzą na te protesty, to nie jest komplet seminaryjny. Część z nich nie uczestniczy w protestach, część z nich uczestniczy właśnie. I myślę, że tu bardzo bym chciała, żeby oni czuli, że sprawczość jest tak naprawdę tą kategorią niezwykle istotną. Jakby tu odpowiedzieć na to pytanie, ale nie mogę im, nie mogę im tego obiecywać. I w ogóle o tym w zasadzie nie mówię. Jest to w taki sposób bardzo rozmyty, że oczywiście kiedy nakłaniam do myślenia, kiedy mówię, ja im też tak właśnie mówię, że bo oni oczywiście na początku pytali, czy będą coś z tego mieć.
Ja mówię, właśnie o to też chciałam cię zapytać.
Spełnienie czasu będzie tym, czyli to, że poświęcamy czas i nic z tego innego nie mamy, poza przyjemnością myślenia i obmyślania rzeczy, które być może nigdy się nie wydarzą, czyli wypełniania tej ogromnej pustki, jaką mamy, bo mamy kryzys wyobraźni, o utopiach trudno teraz szukać utopii, które pozwalają nam zbudować pomost między teraźniejszością a przyszłością. I myślę, że pod tym względem, więc gdybyśmy uznali, że to jest skuteczne, że jest ta sprawczość, to tak. Ale to jest taka sprawczość niematerialna. Tam nic się nie przesuwa poza tym, że coś się w głowie przesuwa. Tak? Natomiast jeszcze raz powtórzę, ja nie mogę im tego, nie mogę ich tych pociągać, bo to jest nieprawda.
A czy oni o to pytają, czy może inaczej, czy jakoś jest
no tak,
komunikowane to...
Na strajki. Protestując, to chciałam dopowiedzieć, że oni się domagają sprawczości, ale zobaczcie, że nie takiej właśnie neoliberalnej, że my tu chcemy mieć efektu. My chcemy mieć gwarancję, że wyjedziemy do Hiszpanii na Erasmusa. Oczywiście oni się denerwują, że ktoś im zabierze za chwilę tego Erasmusa, ale tak naprawdę w tych okrzykach jest pełna taka, to jest bardziej to, co słyszeliśmy przy młodzieżowym strajku klimatycznym, bo to tam się po raz pierwszy, chociaż nie po raz pierwszy, bo wcześniej były jeszcze ACTA kilka lat temu, też wyszła młodzież, ale ta młodzież już jest po studiach, która wtedy była przy ACTA. I właśnie oni nie dostali niczego, bo zakończyli na tym jednym proteście. Natomiast ta młodzież zaczęła protestować przy MSK. Mam wrażenie, że to było trochę na fali potraktowania ich właśnie jak ryby i dzieci, które nie mają głosu przy reformie edukacji, czyli właśnie nie zostali wysłuchani. I oni tak naprawdę mówią to, co Greta Thunberg powiedziała, jak śmiecie. Czyli oni nie mówią, jaki świat chcą osiągnąć, tylko że mają dość marnotrawienia, pustoszenia, niszczenia i nie chcą, żeby tak właśnie się działo. Chcą mieć udział bardziej w tworzeniu świata, w którym się da żyć w ogóle, w którym będzie przestrzeń do życia. I mam wrażenie, że tym się też różnią od wcześniejszych pokoleń, od nas trochę, że właśnie nie mają tego wyobrażenia, chociaż pewno są grupy, bo chociażby z domu to wynoszą, że wiedzą, że chcą mieć samochód, że chcą mieć świetną pracę, chcą być prawnikami, co gorsza ginekologami i w tym sensie co gorsza, bo jak robiłam niedawno ankietę dzieci 13-14-letnich, to oni wiedzą, że chcą być ginekologami czy tymi ortodontami. To jest przerażające dla mnie, że ja pamiętam, jak myśmy marzyli wcześniej, no to było, chcę być dobrym człowiekiem, chcę być lekarzem, ale nie specjalistą, bo nie wiązało się to z kapitałem ekonomicznym, ale no, też inne były rzeczy, które nas uwodziły.
No pytanie, na ile to są świadome wybory tak naprawdę? Może to jest w tym wieku?
Tak, tylko że jeszcze raz powiem, że badania pokazują, że oni wiedzą właśnie, jaki chcą mieć zawód ewentualnie, natomiast nie wiedzą, kim chcą być. I teraz ta sytuacja ich trochę właśnie im pokazuje, że trochę musicie szybciej wymyślić, kim chcecie być. Być może właśnie trzeba wrócić do tego, chcę być dobrym człowiekiem. Chcę być człowiekiem, który ma wpływ na rzeczywistość. Nie chcę być takim politykiem, jak ci, których zastałem tutaj, bo oni nie są czuli, nie mają empatii, są cynikami. Ja taki nie chcę być. I dla mnie jakby ta sprawczość tu się bardziej rozgrywa. Oni poszli po tą sprawczość. Oni są. Jak organizuję w Cieszynie protesty, to są moimi świetnymi partnerami. To oni są moimi partnerami. Krzyczą razem ze mną. Wiedzą, co krzyczeć. Mają spis haseł, są przygotowani. Potrafią transparenty zorganizować. Świetne są te hasła na transparentach przecież, tak? Potrafią estetycznie też to ogarnąć. Naprawdę są niesamowici, więc mam wrażenie, że oni przeczuwają, że to chodzi o sprawczość, chcą mieć wpływ na tę rzeczywistość. Trochę pewno się boją, widząc, jak myśmy zrealizowali ten postulat sprawczości i właśnie zostawiamy im popsuty świat i mówimy, no to teraz wy się zajmiecie, ocierając ręce i zrzucając proch z dłoni. No więc w ten sposób, ale tu nie ma jakby gotowych chyba odpowiedzi. Ja może odpowiem jeszcze na jeden sposób. Chcę im w tym towarzyszyć. Czy chcę się przyglądać i być czujna i nie chcę, bo ja mam wrażenie, że ja byłam porzucona. Znaczy, moi koledzy, ja mówię w sensie, ja jestem rocznik 72 i mam wrażenie, że myśmy byli porzuceni przez tych, którzy mieli nas przeprowadzić do przyszłości. Zajęli się kredytami. To pokolenie moich rodziców to było pierwsze pokolenie, które mogło zacząć brać kredyty, budować się, wyjść z tego PRL-owskiej szarości. Kompletnie się nami nie zajęli. Nie przekazali nam niczego takiego symbolicznego. Tadeusz Sławek pojawił się, bo ja sobie go po prostu wyszarpałam tak naprawdę. Wymyśliłam sobie, że ja sama nie chcę iść. Ja potrzebuję mieć pomost między wcześniejszym i późniejszym. Nie, sam człowiek nie dojdzie nigdzie.
Zapytałam cię o to dlatego, że jakby to zastanawianie się nad tym, kim się jest, potem spotyka się jednak z brutalną rzeczywistością i z tą lokalną, czy ponadlokalną polityką, czy jakimś rodzajem działań na rzecz jakiejś grupy. I, no i tutaj już tej przestrzeni na to pozytywne marnotrawienie czasu nie ma. Stąd moje pytanie o to, jak się w ogóle sami licealiści, licealistki z tym mają, bo się zastanawiam, czy to pytanie się w nich pojawia i co z tego, nie my będziemy mieć, tylko co z tego dalej, ale pomyślałam też sobie po tym, jak myślałam o tym określeniu w ogóle pozytywnym marnotrawieniu czasu, czy to jest w ogóle jakiś taki element, który dobrze by było, może żeby on zatrzymał nas dorosłych też w pracy, bo my faktycznie pracujemy projektowo, zawsze chcemy mieć jakiś efekt. To jest też ludzka natura, bo ludzka natura chce mieć tu i teraz. I to trochę dobrze, że tak potrzebujemy, bo bez tego byśmy pewnie nie działali, ale pomyślałam sobie, to też nie jest oczywiście pytanie o przepis, jak to robić, ale myślisz, że jest jakiś mechanizm, jakiś rodzaj działań, który sprawi, że ludzie zaczną doceniać to zatrzymanie i taką refleksję nad rzeczywistością inną niż tylko tą, która dąży do jakiegoś konkretnego efektu?
Myślę, że tak. To znaczy, patrzę na siebie, że przez to, że zajmuję się sztuką jednak i to jest dopiero trwonienie czasu, no nie? No sztuka, umówmy się, nie jest nam jakoś szczególnie potrzebna do przeżycia, my się tylko upieramy. Ale często jak już nic nie mogę, jak już brakuje mi słów i brakuje mi wyobraźni jako radnej, to używam, właśnie przenoszę się w świat sztuki i opowiadam o czymś z tego świata, albo stosuję narzędzia, które artysta zastosowałby. Czyli łączę coś, co pozornie wydaje się nie do połączenia, albo co urzędnikowi czy innemu koledze, który koleżance są radnymi, ale pracują w jakimś biurze albo nie mają takich doświadczeń, nie przyszłoby w ogóle do głowy. I to mało, że wzbudza zainteresowanie, to i taki sympatyczny odruch, bo jest jakiegoś z innego świata. I myślę sobie, że jeżeli przynajmniej tyle uda się, że ten ktoś, kto dzisiaj jest zarażany takim myśleniem właśnie nieobliczonym na efekt tu i teraz, tylko daleki gdzieś, i ten daleki to będzie właśnie to zatrzymanie, to cofnięcie się w przeszłość. O, miałem seminarium z Kacprem Pobłockim, rozmawialiśmy o szeptanej historii ludowej. To znaczy, że w tym czymś jest zawarta historia, która nie jest męską, zapisaną w pomniku historią. Może warto się zastanowić, której historii tutaj nie ma. Jeżeli już takie pytanie temu komuś za 10 lat przyjdzie do głowy, to uważam, że to było właśnie to i że to może zmienić rzeczywistość kiedyś tam w przyszłości. A jeśli tego nie będziemy robić, no to nie przyjdzie mu takie pytanie do głowy, bo nie będzie mieć tej wrażliwości. Ja wierzę, że to jest właśnie ten efekt taki wymierny.
Pomyślałam sobie, że to hasło jest w ogóle też skazane na takie, na taki, taką nową, jak to się zawsze nadużywa tego określenia, filozofię na przykład w korporacjach, że teraz oto pozwalamy sobie na pozytywne marnotrawienie czasu, bo to jest taka nowa metoda projektowa, czyli jakby próbujemy zreflektować coś, porozmawiać w projekcie, zobaczyć to z różnych stron i tak dalej.
Myślę, ten słynny work-life balance, tak?
Tak, myślę sobie, że jest takie zagrożenie, gdyby tak o tym myśleć, że ludzie mogliby to bardzo tak narzędziowo potraktować, ale zastanawiam się nad jednym. Czy myślisz, że my jesteśmy w ogóle w takim czasie w kraju, że nam się przeładowuje gdzieś i przewartościowuje coś i my w końcu gdzieś tam dotrzemy do tego, że być może trzeba się zastanowić, o co my właściwie walczymy i kim my jesteśmy, bo tam o różne rzeczy jednak walczymy aktualnie, w różnych grupach, w różnych, na różnych frontach. Myślisz, że jest w tym jakiś... Tak. Zwierzęta też walczą.
Do domu i tak, i Mela tu szczeka. Melusia, uspokój się, bardzo cię proszę. To dajmy ten...
Mela mówi swoim głosem. Jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, to też przecież powiedziałaś bardzo istotną rzecz, że to zwierzęta, kobiety i młodzież to grupy, które zawsze miały swoich rzeczników niestety i za te grupy się zawsze mówi.
To samo źródło opresji. Tak, to jest to samo źródło opresji, o tym jest cały ekofeminizm, który być może w końcu zamiast drugiej fali, która w Polsce się niestety ściła, w drugiej fali feminizmu, to może ten ekofeminizm złapie, no nie? Bo może to, nie wiem, bo to są rzeczy, których my nie lubimy. Trudno mi powiedzieć. Znaczy myślę, że dzisiaj nikt nie wie i właśnie wszyscy jesteśmy bardzo zawieszeni. Wierzymy, że coś ruszy, ale pytanie, no, jak będziemy wszyscy patrzeć, to kto to będzie robić? Wszyscy powinniśmy wyjść w tej chwili prawdopodobnie na ulicę, bo już nie ma innego miejsca. I skoro zobaczyliśmy, jak te słowa, które na co dzień są nazywane wulgaryzmami, przestraszyły i jednak powstrzymały czy cofnęły pewne decyzje, no to ja wierzę, że gdybyśmy tak naprawdę, tak jak przecież swego czasu kobiety dziesiątki lat temu po prostu nie poszły wszystkie do pracy i wstrzymały cały kraj, to są te strategie, po które trzeba prawdopodobnie sięgnąć. Ale mam niestety z drugiej strony takie poczucie, że dopóki na koncie mamy pieniądze, żeby spłacać te swoje kolejne raty, to obawiam się, że zbyt wielu ludzi nie będzie chciało zaryzykować, że ciągle będzie nas zbyt mało. I ciągle będziemy przegrywać z tą drugą stroną masy. Tam też jest masa ludzi, nie? To nie jest tak, że tam...
No ale z drugiej strony, skoro ta młodzież jest, która chce mieć wpływ, no to napawa to pewną nadzieją do tego, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli. No ja pamiętam, jak ja byłem w gimnazjum chociażby, to raczej moi koledzy, jeśli myśleli o czymś, na co mogą mieć wpływ ewentualnie, no to się wiązało z taką twardą polityką raczej. A tutaj podczas tej naszej rozmowy słyszę, że jednak oni ci młodzi szukają tego wpływu i to niekoniecznie związanego politycznie, tylko generalnie szukają jakichś takich punktów zaczepienia, które mogą się angażować, mogą zmieniać.
Ja mam cały czas poczucie, że to są takie dwa fronty i dwie grupy, że jedni szukają tego wpływu w lokalnej polityce, na przykład będąc kandydatem do Młodzieżowej Rady Miasta, a drudzy szukają bardziej siebie, a przez to być może nabierają właśnie takiej kompetencji, żeby mieć większy wpływ w ogóle na swoje środowisko, bo chociażby będą bardziej tego środowiska, tych ludzi, samych siebie świadomi, że to jednak jest takie nadal, to są nadal dwie drogi jakieś dla mnie.
Wiecie, ja się nie czuję ekspertką od młodzieży, tak? Ja tylko z nią współpracuję, zachwycona, że to jest możliwe. Też jeżdżę, mam syna 16-letniego i tak się składa, że kiedy mu w ubiegłym roku powiedziałam, że chyba już jestem za stara, żeby z tobą sama spędzać wakacje, więc weź sobie kolegę, na co on na drugi dzień mi mówi, jest nas 9, a w następnym roku powiedział, jest nas 11, więc tak jeżdżę z nimi, tak? Mam dużo tych dzieciaków na wakacje i muszę powiedzieć, że to są najfajniejsze wakacje. Prawdopodobnie to były ostatnie, bo będę już też za stara nawet, żeby być opiekunką takiej grupy już 18-latków, no trudno, bo to nie są zorganizowane wakacje, ale chcę powiedzieć, że są super. Zresztą ja sobie próbuję przypomnieć też nas z tamtego wieku i też mi brakowało, żeby ktoś nas chciał w sumie potraktować poważnie, tak? Żeby z nami ktoś chciał rozmawiać, przekazywać nam w nieco inny sposób te treści kulturowe, w taki uwodzący, taki, gdzie czujemy się wyjątkowo, gdzie czujemy się namaszczeni, będą zmieniać, więc trzeba im to dawać. Wydaje mi się, że niemalże każdy dorosły ma coś do zaproponowania. Jeśli tylko coś organizuje, to może się tym podzielić. I macie rację, tak, oni są zdolni zmienić ten świat, ale też myślę, że będzie fatalnie, jeżeli my ich obciążymy tym zadaniem, nie chcąc w nim uczestniczyć. Więc jeżeli pytamy o to, jak oni mają, to też musimy siebie zapytać, jak my w tym chcemy uczestniczyć. I to już nie jest tylko w jednym kierunku przekazywanie, czyli że ja im coś przekazuję, tylko ja muszę też przekazując wymyślić swoją nową rolę z nimi. No i ciekawe, bo ona w tej chwili w moim przypadku akurat no, ćwiczy się, to znaczy staje się, bo właśnie za chwilę jak my skończymy, to mam rozmowę przez Zooma właśnie z licealistami, to pierwsza klasa licealna, którzy w poniedziałek będą organizować protest przeciwko Czernkowi, bo się nie zgadzają na takiego ministra i będziemy szukać wspólnej formy, tak? Będziemy mówić jeden do jeden za chwilę, czyli oni będą jakby zadawać mi pytania, jak mi się wydaje, czy to ma sens, ale oni nie oczekują ode mnie odpowiedzi, tylko żeby mieli kogoś do rozmowy. Kogoś, kto powie, no bo zrobiłam tych protestów więcej, co się może sprawdzić, ale oni sami wymyślają sobie swoją historię. Natomiast ja mam szczęście, że mogę w tym uczestniczyć i kiedyś będę mogła sobie przynajmniej, wiecie, wspomnieć, że byłam, nadążałam.
Takie mądre wsparcie.
To jest wspaniałe po prostu, nie? Że nadążasz za nastolatkami, nie jesteś tym wapniakiem, którego się wstydzą młodzi, tylko że, wiecie, stoję z nimi na murze pod koniec każdego protestu i gadamy na równi. To są niezwykle poruszające momenty dla mnie, nie? I nie czuję się infantylna, nie czuję, żebym była jak koterbska, która nie wie, kiedy ze sceny zejść. To nie jest to, no nie? Bo oczywiście to też nam grozi, że nie wiemy, kiedy straciliśmy już głos, a dalej wyjemy i śpiewamy na scenie. Znamy te przypadki. Nie o to chodzi też, tak?
Ale my się też czasami na taką karierę skazujemy, dlatego że my sami jakby używamy jakiegoś infantylnego języka albo jakoś tak właśnie w takim półzgięciu, nie wiedząc, czy my już traktujemy tego człowieka poważnie, czy to jednak takie dziecko i taki nasz pupil, że my tak trochę wybieramy. Że to jednak jest pewien sposób, no chyba, że tak mi się wydaje, że to wynika trochę też z osobowości, ze sposobu w ogóle rozumienia świata, że tak się wybiera, że się jest takim infantylnym samym.
Myślę też, że dobrze jest popatrzeć na historię. Dwie krótkie rzeczy. Po pierwsze, dzieciństwo ma bardzo krótką historię, jako takie. To, że my bardzo dbamy o te dzieci w takiej formie, jakiej są. Że dzieci są projektami, tak? Że my im wymyślamy całą karierę. To jest krótka historia tak naprawdę, ale ona jest bardzo niebezpieczna. Bo co, kiedy się ten projekt nie udaje? A bywa, że się nie udaje. ale też nie tylko dlatego. Też dlatego, że traktujemy dziecko jak towar. Po prostu stawiamy to na rynku dóbr. Natomiast druga historia, taka bardzo pamiętam dla mnie ważna, lokalna, osobista. Kiedy Gustaw miał 1,5 roku, czy tam niecałe 2, chodził już, ale jeszcze tak, wiecie, niepewnie. Byłam z nim w takim parku tutaj w Cieszynie, który teraz jest wyremontowany po czeskiej stronie, ale naówczas był bardzo taki zniszczony. Była zjeżdżalnia bez tej ślizgawki, tylko te schodki były, więc można było się zabić w zasadzie, były huśtawki bez tych siedzisk. I pamiętam, że siedziała taka mocno pod wpływem środków jakichś tam płynnych, silnych, rodzina właściwie spała na ławce, a dzieci, które mogły mieć 4, 5, 6 lat, samotnie się bawiły pośród tych różnych niezjeżdżalni, niehuśtawek i tak dalej, świetnie sobie radziły. Ja patrzę, że ja za tym swoim Gustawem, tam wiecie, na każdym kroku uważam, staram się. I nagle mnie oświeciło, jak, że trzeba wychować dziecko tak, żeby bez tego okrutnego, strasznego, na którego nie mam zgody, zaplecza uzależnień, wszystko to, co się na niebieską kartę składa, jak wychować dziecko, żeby było tak umiało decydować o każdym swoim kolejnym kroku odpowiedzialnie, a bez mnie wiszącej nad nim. To była niesamowita dla mnie lekcja. Nie powiem, że to się udało, ale mam to cały czas w głowie, że na tym polega pedagogika, czy na tym polega edukacja, że ty nie wyręczasz, tylko stoisz obok, w razie czego możesz pomóc, czy krzyknąć, ale pozwolić mu mieć zadrapanie, pozwolić mu zjechać po zjeżdżalni, na której nie ma, oczywiście zabezpieczając, żeby się nie zabiło, czy nie okaleczyło. Ale tak naprawdę nie można mu odebrać tego doświadczenia. Ono samo musi w jakiś sposób dojść do tego. No i to są jakby, tu trzeba towarzyszyć w ten sposób, tak myślę, że to się niczym nie różni. Ja bym chciała, żeby trochę jednak zadać sobie pytanie przy prowadzeniu młodzieży, czy patrzeniu na nią, że przecież 100 lat temu ona chodziła do pracy w tym wieku. Ona już musiała myśleć o poważnym, twardym życiu. I teraz, czy naprawdę wszystko to, co im daliśmy z tymi klockami Lego, z tymi osobnymi pokojami, całym sprzętem, zabezpieczeniem na wszelkie sposoby, zabranianiem im właściwie wszystkiego tego, co by się wiązało z eksperymentem, czy to w całości jest pakiet gwarantujący dobrą przyszłość i tak ich, jak i nas wszystkich? Dlaczego akurat w wieku 18 lat dopiero mają sobie zadać pytanie o przyszłość i odpowiedzialność taką nie tylko za samych siebie, bo tu jest wielkie niebezpieczeństwo myślenia właśnie w kategoriach neoliberalnych, jeśli o odpowiedzialności myślimy wyłącznie w stosunku do siebie. Ale co ja mam włożyć w przestrzeń otaczającą, na przykład w szkołę na ten moment, żeby szkoła tworzyła przestrzeń odpowiedzialności? Ja mogę tylko wzmacniać tę odpowiedzialność, ale i muszę ją wzmacniać. Dlaczego dopiero w wieku, kiedy wychodzimy z tej szkoły po maturze, czy po osiągnięciu tych wszystkich patentów na bycie zawodowym, nie wiem, hydraulikiem, górnikiem i tak dalej, dlaczego dopiero wtedy mamy być traktowani poważnie? Więc ja mam to jakby z tyłu głowy.
Myślę sobie o tym, że taka przestrzeń powinna być też tworzona w miastach, znaczy w samorządach, taka, która pozwala na to, żeby mieć głos, żeby móc go też testować i żeby doświadczać tego w całości, a nie tylko być może słuchanym.
I żeby nie było to takie traktowane infantylnie, że te rady jakieś tam młodzieżowe są, natomiast nie traktuje się ich poważnie, tak?
No tak, tak. Mogą być rozwiązane i nic się nie stanie, tak? W tym sensie chociażby. Tak, i to jest tragedia. To jest marnotrawstwo dobra wspólnego, na które już nie możemy sobie pozwalać. Jeżeli się młodzież sama organizuje, to jej trzeba tylko dać przestrzeń i pozwolić sprawdzić, czy potrafią utrzymać tę energię. Jeśli ją utracą, to z własnego powodu i powinni sobie zdać z tego sprawę. Natomiast nie może do tego dorosły się dokładać, żeby ją utracili. Żeby utracili chęć współtworzenia miasta. Coś nie do przyjęcia, nie? Trzeba odwrócić całkowicie myślenie i włączyć tę grupę absolutnie do współodpowiedzialności właśnie procesu budowania miasta.
Myślę, że moglibyśmy sobie jeszcze zadać takie pytania, czy to my w ogóle jesteśmy świadomi tego, że my też budujemy to miasto, bo to jest kolejny jakiś element. No to dzisiaj nie odpowiemy, ale pozostaje nam mieć nadzieję, że to pokolenie, które teraz walczy o swoje, będzie jednak miało takie doświadczenie, które mu pozwoli patrzeć jeszcze inaczej i jakoś tak bardziej do środka.
No patrząc na tym, o czym tu mówiliśmy, to jest nadzieja, że oni są chyba bardziej świadomi, że mogą to miasto tworzyć niż my.
W to wierzymy. Ja bym jeszcze jedną rzecz i zataczając koło, wracając do uniwersytetu. W Gliwicach, z których nadajecie, z miasta, w którym jesteście, jest przecież ogromna jednostka akademicka, jaką jest Politechnika. Ogromna. Jestem ciekawa, ilu wykładowców, ilu tych, którzy przyucza innych, czy prowadzi innych do, akurat to są politechniczne studia, więc jednak do tworzenia różnych elementów, chociażby jest architektura. To
już bardziej infrastruktury elementów.
Tak, i urbanistyki, czy różnych założeń, czy wypełnienia tej przestrzeni, czy funkcjonowania tej przestrzeni. Ilu z nich wychodzi poza mury i oddaje czas właśnie tworząc jakąś taką strefę myślenia intelektualnego, niekoniecznie tylko dla studentów. Takie zaplecze, takie marnotrawstwo.
Ostatnio rozmawialiśmy ostatnio w ostatnim podcaście z dziewczynami, które są współtwórczyniami, realizatorkami takiego projektu w takim modelu Politechniki PBL, czyli Project Based Learning, który to projekt jest o eksperymentalnej urbanistyce. I dosyć dużo miejsca tam zajmują też obserwacje społeczne, rozmowy, czyli jakby ta optyka się troszeczkę zmienia, natomiast mówiły nam dziewczyny, że to, no nie jest to powszechna praktyka, ale mówiły o tym z ogromnym zaangażowaniem. Ja w ogóle pamiętam tę rozmowę, ona mnie w ogóle bardzo ożywiła, pomyślałam sobie, Jezu.
No to jest też dowód na to, że jak się da dojść do głosu młodym, to są w stanie bardzo fajne wartości wnieść do tego dialogu ogólnego. Myślę, że to jest fajne podsumowanie naszej rozmowy. Też nawiązaliśmy do poprzedniego odcinka. Trzeba mieć nadzieję, że to nowe pokolenie będzie działało lepiej niż my, ale żebyśmy pamiętali też o tym, że musimy je wspierać.
Gdziekolwiek są granice tego pokolenia, bo ja cały czas nie wiem tak naprawdę.
Nieważne.
Ludzie 10 lat młodsi są nadal innym pokoleniem, a przecież wcale niekoniecznie. Ogromne dzięki.
No się to nie zrobi w każdym razie i
to na pewno.
Też jedna ważna rzecz, może to dla was jakaś na przyszłość też trop, który warto podjąć, bez wysiłku się tego nie zrobi. Wysiłek jest taką kategorią, którą też trzeba przywrócić i zacząć rozmawiać o wysiłku.
Musi nam się chcieć po prostu wszystkim.
Chcieć i razem. Musimy liczyć się z tym, że zmęczenie przyjdzie, ale ono jest dobrym zmęczeniem.
Myślę, że wysiłek intelektualny to jest w ogóle też jakaś osobna kategoria, która dosyć jest istotna w tym wszystkim. Pewnie moglibyśmy jeszcze o wielu. Tak mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się dasz zaprosić, dlatego że tych tematów jest bardzo wiele, a twoja perspektywa patrzenia jest bardzo szeroka, więc... Bardzo ci dziękujemy, Jasiu, że...
Dzięki wielkie również za zaproszenie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dzięki.
Miasto twórcy.